Słuchajcie, Radio RMF 24 w popołudniowym programie. Kolejny ważny temat dotyczący polityki zagranicznej, bo pewnie o tym już słyszeliście. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła wczoraj rezolucję popierającą plan prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący przyszłości Strefy Gazy. Rezolucja zakłada m.in. powołanie międzynarodowych sił stabilizacyjnych, demilitaryzację Gazy oraz utworzenie apolitycznej administracji palestyńskiej nadzorowanej przez tzw. Radę Pokoju, której ma przewodniczyć właśnie Donald Trump. Za dokumentem głosowało 13 krajów, a Rosja i Chiny tu wstrzymały się od głosu. No i teraz, jak ważna jest to decyzja i co się może zmienić w tym trudnym dla przestrzeni światowej obszarze? O tym będę rozmawiał z profesorem Łukaszem Fyderkiem, który jest dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Chwilę to trwało, jakby wszyscy, mam wrażenie, musieli przetrawić to, co zaproponował Donald Trump, ale jednak w jakiś sposób jest to sukces, że jego plan został przyjęty przez ONZ?
No niewątpliwie to jest sukces i to jest sukces, który też można powiedzieć tak przyszedł ze strony, której Donald Trump często nie poważał, nazwijmy to tak delikatnie, ponieważ jak pamiętamy, bardzo liczne krytyczne komentarze pojawiały się zarówno w trakcie pierwszej kadencji, jak i w trakcie aktualnej kadencji Donalda Trumpa. Były wypowiadane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych pod adresem Narodów Zjednoczonych. Dlatego no, wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, że Stany Zjednoczone, że dyplomacja Stanów Zjednoczonych zdecydowała się próbować rozwiązywać problem Gazy jednak w ramach tego no, najwyższego uznawanego międzynarodowo gremium stanowiącego prawo międzynarodowe. No i można też powiedzieć, że rzeczywiście uzyskała pewien dyplomatyczny sukces, którego potwierdzenie widzieliśmy w tym głosowaniu.
Czy na wprowadzenie tej rezolucji, wprowadzenie tych pomysłów, o których wspominałem, potrzeba było aż Trumpa, nikt inny nie był w stanie tego chociażby w ramach ONZ-u przeprowadzić albo zaproponować?
To znaczy potrzeba było pewnej odwagi i pewnego gravitas, pewnej siły, żeby się zaangażować w to, ponieważ no problem konfliktu palestyńsko-izraelskiego jest problemem, który od samego początku ONZ-u jest omawiany na forum tej organizacji. Natomiast w ostatnich latach wszyscy mają świadomość, że jest to problem nadzwyczaj trudny i mało który gracz międzynarodowy chciał zaangażować swój kapitał polityczny w te kwestie. Donald Trump to zrobił i jest to w mojej ocenie wyrazem pewnej odwagi z jego strony, ponieważ no, jasnym jest, że jest to no, potencjalnie zaangażowanie tego kapitału politycznego w rozwiązywanie tego konfliktu no, niekoniecznie musi przynieść dobre rezultaty, bo bardzo wiele rzeczy może pójść nie po drodze i strony są nadzwyczaj, zarówno strona mieszkańców Strefy Gazy, Palestyńczyków jest niezbyt chętna tej rezolucji, niezbyt chętny jest też Izrael, czyli dwie konfliktowane strony mają dość krytyczny pogląd na temat tego sposobu rozwiązywania i mają wiele możliwości no, wpłynięcia jeszcze na cały proces, pomimo tego, że cieszy się on poparciem wspólnoty międzynarodowej, która dała temu wyraz dzisiaj właśnie. Ale ostatecznie to od Izraelczyków i od Palestyńczyków będzie zależało, co się wydarzy w Strefie Gazy i no niestety jeszcze bardzo wiele rzeczy może pójść niezgodnie z zamierzeniem prezydenta Stanów Zjednoczonych.
I tu właśnie o to chciałem teraz zapytać, bo rezolucja to jedno, to jest tylko dokument, to jest, jak to się czasem mówi, że tego typu rzeczy można łatwo powiedzieć, gorzej wprowadzić w życie. Który z tych elementów, o których wspominałem, czy te siły stabilizacyjne, czy może demilitaryzacja Gazy, a może administracja palestyńska są najmniej, z pana zdaniem, realne w ogóle do wprowadzenia?
Wszystkie są trudne. Wszystkie są bardzo trudne. Zacznijmy może tak pokrótce o każdej tych trudności, tak. Bo katalog trudności jest bardzo duży. No, międzynarodowe siły stabilizacyjne, czyli kto ma wejść do Strefy Gazy, które z państw wyśle swoich żołnierzy na bardzo, bardzo trudną misję. No, teraz ta misja, można powiedzieć, będzie cieszyła się mandatem ONZ, więc to jest sprawia, że ona będzie legalna w perspektywie prawa międzynarodowego, ale nadal pozostaje to nadzwyczaj trudna misja z punktu widzenia operacyjnego, to znaczy siły, międzynarodowe siły pokojowe wkraczając na teren będą się musiały zmierzyć z niechętną częścią populacji, z Hamasem, który nie uznaje, czy też nie akceptuje obecności sił, międzynarodowych sił pokojowych, bo jasnym jest, że one wkraczają tam po to, żeby rozbroić tę organizację, czy też przyczynić się do jej rozbrojenia.
Tutaj, panie profesorze, te białe hełmy ONZ-u przecież nie ochronią tych żołnierzy, którzy tam wejdą, prawda? To jest tylko taka...
Błękitne hełmy. No właśnie, więc oni będą działać w bardzo trudnych warunkach operacyjnych. A z drugiej strony mamy Izrael, który ma pełną kontrolę przestrzeni powietrznej i granic wspólnie z Egiptem. I może też wykorzystywać rozmaite sposoby, żeby utrudniać im misję. Więc nadzwyczaj trudna perspektywa i pytanie, które z państw się do tego zgłoszą. Wymieniana jest Indonezja, wymieniana jest Turcja, jeszcze inne państwa, też nie wszystkie państwa są mile widziane przez Izrael. No, szczególnie Izraelczycy bardzo oponują potencjalnej obecności żołnierzy tureckich, czyli jednak mocarstwa regionalnego bliskowschodniego. Zobaczymy tutaj, więc wiele się może w tej kwestii wydarzyć. Inna trudność to jest ciało zarządzające, czyli Board of Peace, czyli nazwijmy to Komitet Pokoju, które jest postrzegane jako takie neokolonialne, prawda, rozwiązanie przez część samych Palestyńczyków, mające jakby nadzorować dopiero rząd złożony z Palestyńczyków, rząd technokratyczny. Tak. Więc tu jest kolejna trudność. Natomiast i to się nie podoba jakby stronie palestyńskiej, że tu jakiś taki nadzór międzynarodowy. A z kolei Izraelowi nie podoba się kolejny krok mówiący o tych, czy też deklarujący, że jest to jakby krok przejściowy w stronę budowy palestyńskiego państwa, czy palestyńskiej państwowości. To jest punkt, który budzi duży sprzeciw w samym Izraelu. Tak więc katalog trudności jest rozległy.
Tutaj, panie profesorze, wiemy z przyjęcia tej deklaracji, tej rezolucji, że Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu. Jaki to jest sygnał dla tego projektu, dla tego procesu związanego ze Strefą Gazy? Jaki oni wysyłają jakby komunikat?
No to jest bardzo pozytywny sygnał, bo oczywiście w ostatecznym rozrachunku wstrzymanie się od głosu jest funkcjonalnie poparciem, prawda? Tak. Tu Rada Bezpieczeństwa operuje systemem weta stałych członków i Rosja i Chiny tutaj nie chciały wchodzić, ja bym to tak interpretował, nie chciały wchodzić na kolejne pole sporu ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii, która dla nich jest dość drugorzędna, bo tak trzeba też powiedzieć wprost, że akurat z punktu widzenia jednego i drugiego mocarstwa to, co się dzieje w Gazie, jest raczej drugorzędne z punktu widzenia ich interesów. Zatem postrzegam to jako raczej w perspektywie szerszych relacji rosyjsko-amerykańskich i amerykańsko-chińskich, które są najeżone trudnościami i konfliktami, i rządy jednego i drugiego państwa postanowiły nie dokładać jeszcze do tej obszernej puli problemów, konfliktów i sporów, które toczą ze Stanami Zjednoczonymi, postanowiły nie dokładać jeszcze jednego. No ale z drugiej strony oczywiście też nie chciały, chciały zaprezentować pewną odrębność i pokazać pewien taki dystans, to znaczy nie poparły, tylko się wstrzymały, a czynią to też zapewne w przewidywaniu trudności, które nie trudno przewidzieć i o których przed chwilą zarysowaliśmy, gdzie one się będą wyłaniać.
Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Co na to wszystko, jak powinien reagować Hamas, albo w jaki sposób można postrzegać to, co oni przyjmują, albo też akceptują, albo też w ogóle stoją trochę, jak zawsze w takiej sytuacji, nie do końca usatysfakcjonowani taką rezolucją i takim obrotem sprawy?
No, Hamas w jakiś sposób, uzyskawszy już zawieszenie broni, jest jakby mniej pokorny na naciski, czy mniej skłonny przyjmować naciski płynące ze strony krajów muzułmańskich, a w szczególności Kataru czy Turcji, z którymi utrzymuje relacje. I o ile jeszcze, gdy toczyła się operacja kinetyczna Izraela wojna była w aktywnej fazie, Hamas wypowiadał się pozytywnie wobec planu, tak zwanego planu Trumpa, który stał się podstawą dzisiejszej rezolucji. O tyle już dzisiaj przywódcy Hamasu, a także pojawia się tam kilka głosów, pojawiają się też głosy palestyńskie z Gazy spoza tej partii, wskazują na to, że to ugrupowanie nie przyjmuje tego planu. W szczególności ten punkt mówiący o tym nadzorze międzynarodowym jest podkreślany w komunikatach jako nie sprzyjający, czy też nie służący dobrze interesom Palestyńczyków, mniej artykułowany, ale wiemy, że jest to oczywiście istotny punkt sporu, jest kwestia rozbrojenia i wprowadzania sił policyjnych niezwiązanych z Hamasem.
Panie profesorze, to jeszcze tylko krótko jedno pytanie na koniec. Kiedy można powiedzieć, sprawdzam wobec tej rezolucji? Kiedy można próbować jakby znaleźć jakieś pozytywy tego, co się wydarzyło?
No, sprawdzam przyjdzie już w kilku momentach. Po pierwsze, teraz będzie amerykańska dyplomacja podejmie zapewne próbę stworzenia koalicji chętnych, czyli krajów, które wyślą swoje wojsko na tą nadzwyczaj trudną misję. I to jest pierwsze sprawdzam, które usłyszymy. Drugie to jest ogłoszenie składu tak zwanej Rady Pokoju. Zobaczymy, kto zostanie zaproszony do tego gremium i kto przyjmie to zaproszenie, bo jasnym jest, że jest to przedsięwzięcie, które włączy duże ryzyka polityczne, ale też pewne zobowiązania biznesowe, czyli zobowiązania do zadeklarowania środków na odbudowę strefy Gazy. To te zaproszenia i to będzie sprawdzam przede wszystkim wobec krajów muzułmańskich, no, które wielokrotnie deklarowały chęć pomocy Gazie. Natomiast no, pytanie, czy w takich no, jednak niejasnych i trudnych warunkach, niepełni rozbrojonego Hamasu, częściowej ciągłej okupacji strefy Gazy przez Izrael, bo pamiętajmy, że ona się nie zakończyła, podejmą się tego jakby przeznaczać część swoich budżetów na projekty pomocy w odbudowie Gazy. Zatem to są te takie dwa najbliższe punkty, czyli kto wyśle wojska i kto położy konkretne środki. Kto da pieniądze na to przedsięwzięcie.
Dziękuję bardzo. Ta trudna droga do pokoju w Gazie dziś była przedmiotem rozmowy w Radiu RMF24. Profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze. Do usłyszenia.
Uprzejmie dziękuję. Do usłyszenia.